Maksymilian stał posępny i pełen zdecydowania.
O litości,
litości, zawołała. Nie uczynisz tego, prawda?
Uczynię, klnę się honorem, ale cóż cię to właściwie obchodzi? Spełnisz swój obowiązek, będziesz miała spokojne sumienie.
Walentyna padła na kolana i chwyciła się za serce, jakby miało jej pęknąć.
Maksymilianie, rzekła, mój przyjacielu, mój bracie tu na ziemi, a przed Bogiem, małżonku, błagam, weź przykład ze mnie, żyj cierpiąc, a może połączymy się kiedyś.
Żegnaj, Walentyno, powtórzył Morel.
Jesteś, mój Boże, świadkiem, zawołała Walentyna, wznosząc przepięknym gestem ręce do nieba,
że uczyniła wszystko, co uczynić winnam, aby pozostać posłuszną córką. Prosiłam, błagałam, zaklinałam, nie wysłuchał ani moich próśb, ani błagań, nie baczył na łzy. A więc, mówiła, otarłszy łzy i całkiem już opanowana, wolę umrzeć ze wstydu, niźli ze zgryzoty. Będziesz żył, Maksymilianie, a ja będę tylko twoja. Kiedy ma się to stać? W jakim momencie? Czy zaraz? Powiedz, rozkazuj. Jestem gotowa.
Morel, który oddalił był się znów o kilka kroków, zawrócił i pobladłszy ze szczęścia, z sercem bijącym radością, wyciągnął ręce przez kraty.
Nie tak do mnie mówić trzeba, Walentyno najdroższa, rzekł, albo pozwól mi umrzeć.
Czemuż miałbym cię zawdzięczać porwaniu, jeśli kochasz mnie miłością równą mojej? Chcesz, powodowana ludzkim uczuciem, abym żył, ot i wszystko, a w takim razie wolę umrzeć.
Ale właściwie któż mnie kocha na tym świecie? Szepnęła Walentyna.
On?
Kto mnie pocieszał w każdej boleści?
On? W kim cała moja nadzieja? W nim? Na kim spoczął mój zbłąkany wzrok? Na nim? Gdzie ucieczka dla mojego skrwawionego serca? W nim, zawsze w nim. Tak, teraz ty z kolei masz rację, Maksymilianie. Pójdę za tobą. Porzucę dom rodzinny. Porzucę wszystko. O, jakaż ze mnie niewdzięcznica! Rozszlochała się.
Zapomniałam o wszystkim, nawet o moim dobrym dziadzi.
Nie opuścisz go. Mówiłaś mi kiedyś, że pan Noirtier darzy mnie jakby sympatią. A więc nim uciekniesz, wyznasz mu wszystko. Zgoda dziadka będzie ci usprawiedliwieniem wobec Boga. A kiedy się pobierzemy, zamieszka u nas. Będzie miał dwoje wnucząt, a nie jedno.
Opowiadałaś mi, w jaki sposób się porozumiewacie. Nauczę się tego wzruszającego języka.
O, Walentynko, przysięgam ci, że czeka nas nie rozpacz, ale szczęście.
O, widzisz, widzisz, Maksymilianie, jak wielką masz nade mną władzę. Uwierzyłam już niemal w to, coś powiedział, choć mówiłeś mi rzeczy szalone, bo mój ojciec mnie wyklnie. Znam go. Nieugięte ma serce. Nigdy mi nie przebaczy. Posłuchaj więc, jeśli fortelem, prośbą albo spowodowawszy jakiś wypadek, czy ja wiem zresztą, no, jeśli jakimkolwiek sposobem zdołam opóźnić to małżeństwo, zaczekasz na mnie?
Tak, przysięgam ci, jak i ty przysięgasz, że to fatalne małżeństwo nigdy nie dojdzie do skutku. Choćby cię powleczono przed urzędnika albo księdza, powiesz nie.
Przysięgam, Maksymilianie, na największą świętość, na pamięć mojej matki.
A więc zaczekamy.
Tak, zaczekamy,
rzekła Walentyna, odetchnąwszy lżej na te słowa.
Niejedna nadarzy się nam okazja, która ocali nas, nieszczęśliwych.
Polegam na tobie, Walentyno. Cokolwiek byś uczyniła, słuszne będzie. Ale jeśli nic nie wskurasz prośbami, jeśli twój ojciec i pani de Saint-Méran zażądają, aby pan d'Épinay przybył jutro i podpisał intercyzę,
dałam ci słowo.
Zamiast więc podpisać, schronię się do ciebie i uciekniemy razem. Ale teraz jeszcze nie kuśmy losu. Przestańmy się na jakiś czas widywać. To cud albo zrządzenie opatrzności, że nas dotąd nie przyłapano. Bo gdyby nas przyłapano, gdyby poznano tajemnicę naszych spotkań, wszystko byłoby stracone.
Masz rację. Ale jak się dowiem?
Od rejenta de Champs.
To mój znajomy.
I ode mnie napiszę do ciebie. Wierz mi, Maksymilianie, na Boga, że małżeństwo to byłoby okropne tak dla mnie, jak i dla ciebie.
Dobrze już, dobrze, dziękuję, Walentynko ukochana. A więc umowa stanęła.
Na twój znak przybiegam o oznaczonej godzinie. Wejdziesz na mur i skoczysz w moje ramiona. Nic łatwiejszego. Powóz będzie czekał u bramy ogrodu. Wsiądziemy razem, zawiozę cię do mojej siostry. Tam, jeśli ci się nie spodoba, pozostaniemy w ukryciu, albo świadomi naszej siły i zamiarów, zrobimy skandal. Nie damy się zarżnąć niby jagnięta, które beczą tylko za całą obronę.
Niech tak będzie. Teraz ja z kolei powiem ci, Maksymilianie, cokolwiek byś uczynił, uczynisz dobrze.
Och.
No i cóż, kontent jesteś ze swojej żony?
Zagadnęła smętnie. Walentynko najdroższa, to mało powiedzieć, żem kontent.
Powiedz, powiedz.
Walentyna zbliżyła usta do kraty, a wonne tchnienie przekazało słowa ustom Maksymiliana, który przywarł wargami do zimnej, nieubłaganej przegrody.
Do widzenia,
rzekła Walentyna, wyrywając się swojemu szczęściu.
Napiszesz?
Tak. Dziękuję, ukochana żono, do widzenia.
Niewinny, leciutki pocałunek i Walentyna uciekła, biegnąc pod lipami.
Morel słuchał, jak przez chwilę jeszcze szeleściła jej suknia, ocierając się o grabowy szpaler, a trzewiczki skrzypiały na piasku alei. Potem wzniósł oczy do nieba i uśmiechnął się promiennie, dziękując Bogu, iż Walentyna obdarowała go tak wielką miłością. Oddalił się zaraz. Wróciwszy do domu, czekał do wieczora. Czekał cały dzień następny, lecz nie otrzymał żadnej wiadomości. Trzeciego dnia, około 10 rano, kiedy wybierał się już do rejenta Duchamp, listonosz doręczył mu jakiś bilecik. Odgadł, że napisała go Walentyna, choć nie znał charakteru jej pisma. A oto co mu donosiła. Łzy, prośby, błagania nie odniosły żadnego skutku. Spędziłam wczoraj 2 godziny w kościele Saint-Philippe de Roule, zanosząc gorące modły do Boga. Ale Bóg jest bezlitosny, tak samo jak i ludzie. Intercyza ma być podpisana dziś o 9 wieczór. Nie łamię nigdy słowa, nie odmieniam nigdy uczuć. Dałam ci słowo i oddałam serce. Dziś więc za kwadrans 9 u bramy. Twoja żona Walentyna. Postscriptum. Moja biedna babcia czuje się coraz gorzej. Wczoraj rozgorączkowanie jej przeszło w malignę, a dziś owa maligna graniczy z szaleństwem. Spodziewam się, że dzięki twojej gorącej miłości zapomnę, iż opuściłem ciężko chorą staruszkę, prawda? Zdaje się, że ukrywają przed dziadkiem, iż intercyza ma być podpisana dziś wieczór. Morel nie zadowolił się wieściami od Walentyny. Poszedł do rejenta. Duchamp potwierdził słowa listu Walentyny. Intercyzę miano podpisać o 9 wieczór. Za czym odwiedził Montechrista. I tutaj dowiedział się najwięcej. Franz był u hrabiego, aby oznajmić mu o tym uroczystym fakcie. Ze swej strony pani de Villefort napisała do Montechrista, tłumacząc się, iż go zaprosić nie może, ale żałoba po panu de Saint-Méran i stan zdrowia margrabiny spowijają to zebranie atmosferą smutku, który mógłby udzielić się hrabiemu. Prokuratorowa zaś życzy mu jedynie szczęścia i chwil radosnych. Poprzedniego dnia Franz został przedstawiony pani de Saint-Méran. Margrabina wstała z łóżka, wyszła, by powitać pana de Pinay i położyła się znowu zaraz po prezentacji. Zrozumiały niepokój Morela nie uszedł oczywiście bystremu oku hrabiego. Toteż Montechristo okazywał młodzieńcowi większą serdeczność niż zazwyczaj, czym Maksymilian tak się rozczulił, iż o mało nie opowiedział hrabiemu wszystkiego. Ale przypomniał sobie, iż złożył kiedyś Walentynie w tym względzie solenną obietnicę i sekretu swojego nie wyjawił. Odczytał w ciągu dnia ze 20 razy list od Walentyny. Napisała doń po raz pierwszy i to w takich okolicznościach. Za każdym razem, kiedy odczytywał ów list, ponawiał przysięgę, że uczyni Walentynę szczęśliwą. Bo dziewczyna, która poweźmie decyzję tak odważną, zyskuje tym samym bezgraniczną władzę, a ten, dla którego się poświęciła, winien jej bezgraniczne oddanie. Kochanek winien otaczać ją póki życia czcią niemal boską. Jest kobietą i królową zarazem. Jakże jej dziękować i jakże kochać ją trzeba. Morel myślał wzruszony do głębi o tym momencie, kiedy Walentyna zjawi się mówiąc: jestem twoja. Przygotował wszystko do ucieczki. Ukrył w lucernie 2 drabiny. Kabriolet, którym miał sam powozić na miejsce, czekał już gotów. Nie zamierzał brać ze sobą lokaja ani zaświecić latarni. Umyślił zapalić je później, na zakręcie najbliższej ulicy, aby z nadmiaru ostrożności nie wpaść w ręce policji. Chwilami przebiegał go nerwowy dreszcz.
Myślał o tej chwili, kiedy będzie pomagał Walentynie zejść z muru. Będzie tulił ją w ramionach drżącą i ufną. Ją, której dłoń ściskał tylko czasem i całował końce paluszków. Po południu, kiedy zbliżyła się krytyczna godzina, odczuł potrzebę samotności. Krew mu kipiała, drażniły go zwykłe pytania, a nawet głos przyjaciela. Zamknąwszy się u siebie, próbował czytać, ale nic nie rozumiał. Wzrok jego prześlizgiwał się tylko po kartkach. Rzucił tedy książkę i jął rysować po raz dziesiąty mur ogrodu, pole lucerny i dwie drabiny. Zbliżała się upragniona godzina. Człowiek zakochany na zabój nie daje nigdy spokoju swoim zegarom. Jakoż i Morel, dopóty je dręczył, dopóki o szóstej nie wskazywały pół do dziewiątej. Uznał wtedy, że czas wyruszyć. Co prawda intercyzę miano podpisać o dziewiątej, ale przypuszczalnie Walentyna nie zechce czekać, bo i po co. Wyjechał więc z ulicy Mesley, gdzie zegar jego wskazywał pół do dziewiątej, ale kiedy stanął u celu, zegar na wieży kościoła Saint-Philippe-du-Roule wskazywał ósmą. Kabriolet i konia zostawił za zrujnowanym domkiem, gdzie sam zwykł był się skrywać. Zmrok zapadł wreszcie. Gałęzie ogrodu zbiły się w masę nieprzeniknionej czerni, tu i ówdzie przeświecającą. Wtedy Morel opuścił kryjówkę i z bijącym sercem zajrzał przez szparę do ogrodu. Nie było tam jeszcze nikogo. Wybiło w pół do dziewiątej. Pół godziny zeszło na czekaniu. Morel przechadzał się tam i z powrotem i coraz częściej przytykał oko do szpary. Mrok gęstniał w ogrodzie. Morel daremnie wypatrywał białej sukienki, widocznej wśród ciemności. Daremnie nasłuchiwał, czy nie rozlegną się kroki. W domu, co przezierał spośród listowia, było ciemno. Nic nie wskazywało, aby miał zajść tu wypadek tak ważny, jak podpisanie intercyzy ślubnej. Dobył zegarek i pocisnął sprężynę. Zegarek wydzwonił 3:45, ale w tejże chwili zegar wieżowy naprawił błąd zegarka, bijąc pół do dziesiątej. A więc Walentyna spóźniła się już przeszło pół godziny, zapowiedziała bowiem, że będzie raczej przed dziewiątą niż po dziewiątej. Był to moment, w którym serce Maksymiliana ściskało się najboleśniej. Każda sekunda waliła w nie ołowianym młotem. Szelest liści, szmer wiatru łudziła go co chwila. Pot spływał mu z czoła, wreszcie drżąc ustawił drabinę i wsparł nogę na pierwszym jej stopniu. I kiedy tak ogarniało go to zwątpienie, to znów powracała nadzieja. Kiedy serce biło mu zbyt szybko, to znów się ściskało. Zegar na kościele wydzwonił dziesiątą. O, szepnął zatrwożony, to niemożliwe, by podpisywanie kontraktu przeciągało się aż do tej pory. Chyba że zaszły jakieś nieprzewidziane wypadki. Zważyłem wszelkie szanse, obliczyłem czas, jaki winny trwać formalności. Musiało się coś stać. I teraz krążył niespokojnie pod bramą albo przykładał rozpalone czoło do zimnej kraty. Czy Walentyna zemdlała, kiedy podpisywano kontrakt, czy też przeszkodzono jej w ucieczce? Oba te przypuszczenia, jednakowo słuszne, mogły przywieść do rozpaczy.